rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie ojciec Waldemar, a gościem naszym dzisiejszego wieczoru jest pan Tadeusz Szczyrbak z rodziny Rodła we Wrocławiu. Prawdy Polaków spod znaku Rodła, katechizmem narodowym Polaków w XXI wieku. To temat naszego dzisiejszego spotkania. Rozmawialiśmy już na ten temat w pierwszej części spotkania telewizyjnego. Czas na kolejne nasze rozmowy dzisiaj po 21.40 w Radiu Maryja. Witam pana, panie Tadeuszu, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojcze, dobry wieczór państwu. Pozdrawiam gorąco na wstępie słuchaczy Radia Maryja. I drodzy państwo, temat prawdy Polaków spod znaku Rodła, ich aktualność, ich niezmienność, ich swoisty depozyt czy skarbiec, z którego możemy czerpać po ponad 74 latach ich obowiązywania. W 1938 roku Kongres Berliński był, jak mówiliśmy w pierwszej części już dzisiaj naszych rozmów, uwieńczeniem, ukoronowaniem 15 lat działalności Związku Polaków w Niemczech. To jest bardzo istotny element w tej działalności i w ogóle w analizie Kongresu Berlińskiego, bo to było właśnie takie ukoronowanie tej pięknej, pozytywistycznej pracy i faktu, że po pierwszej wojnie światowej, po tym takim czasie swoistego marazmu powstaje centralna dachowa, jakbyśmy to powiedzieli, główna organizacja Polaków w Niemczech, która następnie lata 20., a zwłaszcza 30., to jest ten czas szczególny po 1933 roku, po dojściu Adolfa Hitlera do władzy, wykazała i umiłowanie do ojczyzny, i łączność z narodem polskim i jego duszą, jak to później było też ujęte w pieśni Rodła. I zwłaszcza ten okres ostatnich 6 lat, lat 30. minionego wieku, to pięknie zapisane karty historii Związku Polaków w Niemczech, Polaków spod znaku Rodła, którzy, jak tu dzisiaj przypominaliśmy, nasi rodacy od 1932 roku, od momentu pojawienia się znaku Rodła, też tak byli nazywani, co później też przyjęło się w powszechnym takim odbiorze czy nazewnictwie Rodłacy, Rodlanie. Zanim jeszcze o Kongresie Berlińskim i roku 1938, warto jeszcze raz tutaj wrócić do dwóch takich okrągłych rocznic, które przypadają w roku 2012. Mianowicie właśnie 90. rocznica powstania Związku Polaków w Niemczech, 1922 rok, a więc ta data zgłoszeniowa, sierpniowa, 27 sierpnia i później już sądowej rejestracji 3 grudnia, a więc 9 dekad działalności Związku Polaków w Niemczech, a zwłaszcza pięknych kart z okresu międzywojennego. Za chwileczkę jeszcze też będziemy mówili o poszczególnych działaczach, dzielnicach czy osobach, które wsławiły się w tej międzywojennej działalności na rzecz idei Rodła i działalności Związku Polaków w Niemczech, i przypadająca także w tym roku jesienią 8 listopada 80. rocznica powstania znaku Rodła, który był odpowiedzią na zapotrzebowanie centrali Związku Polaków w Niemczech na znak, który symbolizowałby i swoiście zwierał, identyfikował Polaków wtedy już w końcowej Republice Weimarskiej, a niebawem okazało się w warunkach totalitarnej III Rzeszy. I wspominaliśmy tutaj właśnie o osobie, autorce znaku Rodła, Janinie Kłopockiej. Ja wspominałem w popołudniowej części o jej związkach z Olesnem, o tym fakcie, że wybrała na miejsce wiecznego spoczynku tę ziemię śląską, oleską, ale warto i trzeba również podkreślić, że Janina Kłopocka urodziła się w 1904 roku w Koźminie Wielkopolskim, a miasto to i wiele osób, środowisk, instytucji w Koźminie Wielkopolskim przypomina i chlubi się tą wielką Polką, że właśnie z tamtej ziemi się wywodzi, stamtąd następnie później z rodzicami przez Berlin i inne miasta trafia w poszczególne części, najpierw Polski, a później z powrotem do Rzeszy. I wydaje się, że te dwa miasta, myślę właśnie o Koźminie Wielkopolskim i Oleśnie, to są miasta, które sprzyjają tej idei Rodła w osobach też włodarzy, burmistrzów tych samorządów. Myślę, że jesienią, gdyby doszło do takiej uroczystości 80. rocznicy powstania znaku Rodła, to można liczyć na środowiska osoby zarówno Olesna, jak i Koźmina Wielkopolskiego. I proszę państwa, zanim jeszcze o prawdach Polaków o kongresie berlińskim, to nie sposób nie powiedzieć też o kilku takich wydarzeniach, które świadczą dobitnie o tym, że Związek Polaków w Niemczech w latach 30. wykazał się właśnie oprócz takiej solidnej, codziennej, ustawicznej, organicznej pracy, również szeregiem różnych takich inicjatyw, które przeszły do historii. Ja już kilkanaście miesięcy temu wspominałem tutaj w naszej audycji o tych wydarzeniach, ale może część z Państwa, która jakby temat w jakiś sposób mniej zna, chciałaby tutaj taką wiedzę poszerzyć i pogłębić. I dzisiaj mówiliśmy nawet o powołaniu zaraz w pierwszych dniach 1933 roku Banku Słowiańskiego w Berlinie, który był taką centralną ekonomiczną organizacją w stosunku do innych banków, instytucji ekonomicznych, ruchu spółdzielczego. Ten bank zresztą sfinansował wybudowanie, wzniesienie w 1938 roku Domu Polskiego we Wrocławiu. Akurat tym przykładem się posługuję, bo często do niego powracam. To już nieistniejąca nieruchomość, nieistniejący budynek w ścisłym centrum, nieopodal Domu Towarowego Podwale przy ulicy Podwale. W 1934 roku Polacy spotkali się na Światowym Zjeździe Polaków z zagranicy w Warszawie i wówczas to w ramach tej jeszcze takiej, wydawałoby się, przyjaznej polityki Adolfa Hitlera, 1934 rok, to przypominam też pakt o nieagresji podpisany między II Rzeczpospolitą a III Rzeszą, Polacy przyjechali z różnych części świata, w tym licznie reprezentowana i bardzo oryginalna reprezentacja Polaków z Niemiec. Już właśnie ze biało-czerwonymi sztandarami, ze znakiem Rodła i wówczas te biało-czerwone sztandary pokłoniły się rzece Wiśle, miało miejsce zanurzenie tych sztandarów na wybrzeżu kościuszkowskim. To wielkie wydarzenie, które też przyszło do historii i właśnie wyróżniało tę społeczność z państwa niemieckiego, tym też odróżniało od innych społeczności czy innych reprezentacji, które były wówczas w stolicy państwa polskiego. Na pewno 1933 rok, i to jest jeszcze ten rok już po dojściu Hitlera do władzy, i pierwsza pielgrzymka Polaków do Watykanu, do stolicy apostolskiej, do ówczesnego Ojca Świętego papieża Piusa XI, który był bardzo przyjazny Polsce z uwagi na to, że na przełomie 1919-20 roku w tym okresie był nuncjuszem apostolskim w Polsce i jako jedyny z korpusu dyplomatycznego podczas oblężenia Warszawy, gdy tutaj bolszewicka nawałnica od wschodu zmierzała w takiej ilości i w takiej skali, nie opuścił wtedy Warszawy. To też jest symboliczny przykład. Znał język polski i wówczas ta 109-osobowa grupa, która przyjechała pociągiem przez Frankfurt, Bazyleję, Alpy do Rzymu, spotykała się z papieżem i dopiero na to polskie pozdrowienie niech żyje papież, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w języku polskim, papież uzmysłowił sobie, że ma do czynienia z obywatelami III Rzeszy, ale polskiego pochodzenia. To było też bardzo symboliczne i wymowne. Wydaje się, że dzisiaj wieczorem też słuchają nas osoby, których rodzice byli podczas tej pielgrzymki Związku Polaków w Niemczech u papieża Piusa XI i to też było takim wydarzeniem, które w jakiś sposób miało i zwrócić uwagę ludności polskiej, zwłaszcza ludności tutaj z Nadodrza na problem wtedy współczesnej Europy, już powoli szalejących tych totalitaryzmów z jednej strony niemieckiego, a wcześniej włoskiego korporacjonizmu Benito Mussoliniego, a z drugiej też w jakiś sposób naładować akumulatory, no bo to było coś takiego jeszcze wcześniej niezrealizowanego, że Polacy udają się, otrzymują błogosławieństwo, są później też w katakumbach świętej Cecylii, śpiewają Boże coś Polskę i to jest jakby taka swoista namiastka berlińskiego kongresu i też tej próby takiej wyeksponowania swojej polskości. 1936 rok, październik, to największe zgromadzenie na Górze Świętej Anny Polaków z tej pierwszej dzielnicy. To też szczególnie duże wydarzenie, też pod hasłem byliśmy, jesteśmy, będziemy, które też przeszło do historii, później było importowane w innych okolicznościach społeczno-politycznych, ale warto też pamiętać, że Polacy właśnie tutaj na ziemi śląskiej, na Górze Świętej Anny, a więc 15 lat po wybuchu zwycięskiego trzeciego powstania śląskiego, też taką tutaj zaakcentowali swoją obecność. I wreszcie Kongres Berliński.
Kongres Berliński to wydarzenie, którego okrągłą rocznicę już wkrótce będziemy również obchodzić. Dlaczego? Dlaczego akurat Polacy zebrali się w Berlinie, aby i co, jakie cele przyświecały właśnie temu zgromadzeniu?
Tak jak wspominałem, w jesienią 1937 roku Związek Polaków w Niemczech postanowił uczcić i 15-lecie swojej działalności właśnie w postaci takiego kongresu, później okazało się berlińskiego, bo pierwotnie były brane pod uwagę takie miasta jak Opole i Wrocław z powodów tych takich właśnie narodowościowych, o konotacjach takich starosłowiańskich, staropolskich. Nie wydano zgody na miasta i przeprowadzenie kongresu w tych wspomnianych ośrodkach. Była zgoda na stolicę III Rzeszy i odpowiednimi uchwałami, później odezwą Zakrzewską, też Rady Naczelnej z dnia 3 grudnia 1937 roku, Polacy postanowili zorganizować taki kongres, który przygotowali w niespełna 3 miesiące. I tak jak rozmawialiśmy, ideologia, ten bagaż ideowy, ostateczna czy szczytowa forma w postaci promulgowania ogłoszenia 5 praw Polaków spod znaku Rodła, to był ten ostatni etap. Wcześniej trzeba było wszystko przygotować i merytorycznie, i obwarować wszystko stosownymi umowami, zagwarantować Polakom przyjeżdżającym z całej ówczesnej III Rzeszy miejsca noclegowe, aprowizacje, miejsca na wypoczynek. Przygotowano wszystko w sposób taki perfekcyjny, a jednocześnie trzeba tutaj wyraźnie zaakcentować, że osoby, które jechały wówczas do stolicy III Rzeszy, jechały na swój koszt. Nikt niczego, jak wspomina Edmund Osmańczyk w tym archiwalnym nagraniu, nikomu niczego nie dawał za darmo. Były co prawda przygotowane specjalne i pociągi, i przewozy autokarowe. To wszystko też w porozumieniu z Polskim Biurem Podróży Orbis z Warszawy i tą ekspozyturą w berlińską w stolicy Niemiec, ale każdy jechał dobrowolnie, miał świadomość, że płaci swoje pieniądze, że chce wziąć udział w takim wydarzeniu. W tych jakże niełatwych, a wręcz już ciężkich czasach szalejącego hitleryzmu, bo to okazało się, przecież miało miejsce na niespełna 1,5 roku przed wybuchem II wojny światowej. I właśnie te 5-6 tysięcy Polaków, którzy wypełnili po brzegi największą salę widowiskową berlińskiego teatru, Teatr des Volkes, którzy, co było piękne i we wspomnieniach wielokrotnie przytaczane, wypełnili berlińskie ulice i Friedrichstrasse i Unter den Linden, wypełniali po brzegi niemieckie świątynie, uczestnicząc najpierw do południowych niedzielnych mszach świętych, a później o godzinie 12 rozpoczęła się ta uroczystość, na którą wielu chciało przyjechać, ale nie wszystkim było to dane przeżyć. Były bilety, były miejsca odpowiednio wyznaczone i przestrzegano tego bardzo ściśle. Były okolicznościowe datowniki, stemple, były okolicznościowe plakietki, kartki, jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj tak nowocześnie, gadżety, a więc Polacy byli do tego doskonale przygotowani, nie mając wcale tak liczebnej kadry, jakby to się wydawało na dzień dzisiejszy. Przypomnę, że Centrala Związku Polaków w Niemczech, mieszcząca się w Berlinie, jednocześnie prowadziła normalną, codzienną aktywność, a więc odpowiadając na wszelkiego rodzaju wnioski, pisma, występując w charakterze strony wobec władz niemieckich administracyjnych czy sądowniczych. I jednocześnie oczywiście też regulowano wszystkie bieżące i zobowiązania i po prostu dzień każdy był zbliżony do poprzedniego, a jednocześnie dochodził tak wielkie zadanie, z którego wywiązano się w tak perfekcyjny sposób. I są na to i świadectwa pisane, i specjalne okolicznościowe wydawnictwo. Zaraz w kwietniu 1938 roku, no ale przede wszystkim nakreślamy tło, przypominamy aurę, przytaczamy fakty, ale trzeba przytoczyć, proszę ojca i drodzy państwo, te 5 praw Praw Polaków, które w taki uroczysty sposób wówczas ogłoszono.
Jak one brzmiały?
Ogłaszał je Jan Kaczmarek, kierownik naczelny, sekretarz generalny Związku Polaków w Niemczech, z pełną pasją, z taką determinacją, mówiąc właśnie, że to są prawdy, które są związane z polskim ludem w Niemczech, że one nie wywodzą się od mędrców, tylko właśnie wydobyte są z serc właśnie polskiego, prostego ludu w Niemczech, i wyraził te prawdy Polaków, którymi Polacy od wielu lat już posługiwali się w codziennej praktyce. One nie były czymś nowym, czymś zaskakującym, czymś, co kogoś w jakiś sposób mogło zaskoczyć, tylko były w syntezie, w pigułce, w takiej prostej postaci uroczyście ogłoszone. To jest ta właśnie data 6 marca, momentu, którego możemy mówić o obowiązywaniu 5 praw Polaków spod znaku rodła. A więc prawda pierwsza. Jesteśmy Polakami. Prawda druga, wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Prawda trzecia, Polak Polakowi bratem. Prawda czwarta, co dzień Polak narodowi służy. I prawda piąta, Polska matką naszą, nie wolno mówić o matce źle.
Tak, te prawdy brzmią i one przypominają nam o tym, co jest dla nas na tej ziemi najcenniejsze, o naszej ojczyźnie. Tę ojczyznę wtedy budowano. Najpierw była idea zjednoczenia pracy, tej pracy organicznej, pracy u podstaw, no i poświęcenia się dla ojczyzny również, poświęcenia swojego życia, talentów, trudu.
Wielu Polaków, czy nowe pokolenia, które rodziły się choćby w tej zachodniej części Niemiec, tam na wychodźstwie, na emigracji zarobkowej w nadrenii Westfalii, rodziło się, wychowywało się w polskim duchu, poznawało historię narodu polskiego, tysiącletnie przymierze nasze narodu w chrześcijańskiej wierze, a potrafili ci właśnie młodzi Polacy do 15, 20 czy któregoś roku życia nie być w Polsce. To była rzecz zastanawiająca i zdumiewająca, a są właśnie takie przypadki, że młodzi ludzie dopiero w którymś tam momencie swojego życia przyjeżdżali, czy to do krewnych w Wielkopolsce, Poznaniu, czy w innych częściach na Pomorzu. Zresztą posłuszmy się tutaj takim konkretnym przypadkiem. Jan Kaczmarek, sekretarz generalny Związku Polaków w Niemczech, wspaniała postać, wielki mówca, orator, ale jednocześnie działacz, człowiek czynu. Rocznik 1895. Pierwszy raz w Polsce był w 1910 roku w Krakowie na odsłonięciu pomnika Grunwaldzkiego z okazji 500. rocznicy zwycięstwa w bitwie pod Grunwaldem. I tego typu przypadków było więcej. Ale to są jakby takie przypadki mocno działające na wyobraźnię. Wielu Polaków z ziemi opolskiej, ziemi babimojskiej, skrajny z Kaszub, mieszkało na ziemi, gdzie granica pomiędzy Polską a Republiką Weimarską czy Trzecią Rzeszą przebiegała czasami dosłownie o kilometr, o dwa, o trzy. Także ta polskość była często na wyciągnięcie ręki, to nie było się gdzieś daleko, ileś tam tysięcy kilometrów. Zresztą te granice zostały też tak, a nie inaczej wytyczone po traktacie wersalskim. Wydawałoby się na przykład, że ziemia właśnie ta zakrzewska, złotowska z powodów oczywistych powinna wrócić do państwa polskiego, tym bardziej, że jako ziemia, która tak dawno, bo już po pierwszym rozbiorze w 1772 roku odpadła od państwa polskiego, a później okazało się, że jako ziemia w ostatniej kolejności, czy najdalej była poza polską państwowością, bo aż do 1945 roku, ale że ta ziemia w 1919 roku wróci, czy będzie w Polsce. Nawet były poselstwa, jeździli nasi rodacy z krainy do marszałka Piłsudskiego, ale wtedy nie było jakby zainteresowania. To był czas też wojny polsko-bolszewickiej, a silne lobby niemieckie, lobby latyfundystów, Hohenzollernów powiązanych z brytyjskim, angielskim dworem Windsorów spowodowała, że te ziemie po prostu pozostały w granicach wówczas powojennych, czyli po pierwszej wojnie światowej Niemiec. Tutaj na ziemiach dzisiejszych naszych zachodnich i północnych, na ziemiach odzyskanych, a wtedy na ziemiach wschodnich naszego zachodniego sąsiada były najliczniejsze skupiska polskiej, rodzimej, autochtonicznej ludności, która przecież od wieków zamieszkiwała i Warmię, i Kaszuby, i Krajnę, i Śląsk Opolski, i Dolny Śląsk, z tym, że polityka państwa niemieckiego, zwłaszcza w momencie odrodzenia się polskiej państwowości, była i zmierzała cały czas w kierunku takim, aby tę ludność wspomnianych regionów atomizować. Atomizować i rozpraszać w różnorodny sposób, a często w taki, aby element polski narodowy schodził na dalszy plan, a eksponowano właśnie czyjąś jakby warmińskość, kaszubskość, śląskość. Tymczasem fakt, że wśród prawd Polaków jesteśmy Polakami, to zdanie, to hasło, ta prawda zajęła pierwsze, główne miejsce, jest tutaj też wymowną ilustracją, że Związek Polaków w Niemczech dążył do tego, aby pozostawiać oczywiście Polakom, rodakom tę regionalną, w jakiś sposób taką autonomię i poczucie z ziemią, na której mieszkali, ale przede wszystkim należało wyeksponować i powrócić do podstawowego zagadnienia, do podstawowej jakby tutaj kwestii, że wszyscy jesteśmy Polakami i w państwie polskim, i poza jej granicami, i na innych kontynentach.
Ilu Polaków mieszkało wówczas w Niemczech? Można oszacować?
No, według źródeł zbliżonych, czy takich, które posługują się taką konkretną datą, wymienia się często tę liczbę 1,5 miliona Polaków w Niemczech. Z tym, że to są dane już z tego okresu późnych lat 20. czy 30., kiedy ten eksodus, emigracja z lat 1919, 20, 21 aż do 1922 roku, kiedy ukształtowały się już granice. Ja przypomnę, że w 1921 roku mieliśmy trzecie powstanie śląskie. Dosłownie kilka dni temu minęła też 91. rocznica, prawda, z 2 na 3 maja wybuchu trzeciego powstania śląskiego. Czy kwestie związane z plebiscytami na ziemiach tych właśnie spornych, czy wreszcie traktat ryski z 1921 roku, kończący też wojnę polsko-sowiecką i ustalający przebieg granicy wschodniej. To wszystko jakby złożyło się na to, że w tym okresie miał miejsce nieustanny wyjazd Polaków do II Rzeczypospolitej. I mówiliśmy o tym też w pierwszej części, że aby postawić taką swoistą tamę, zaporę tej tendencji, czy tym tendencjom, ksiądz patron dr Bolesław Domański wraz z kadrą już krystalizującego się Związku Polaków w Niemczech prosił, nalegał, może i błagał, aby na tej ziemi pozostawać, na której się urodziliśmy. Że to nie jesteśmy bez przyczyny, bez powodu. To było nawet takie zdanie, że Pan Bóg bez powodu, bez przyczyny nas tutaj nie pozostawił. Tutaj z tą ziemią wiążmy nadzieję, tutaj żyjmy dalej, tutaj wzrastajmy, bądźmy, co życie pokazało, bo Polacy byli lojalnymi obywatelami, co niekoniecznie może było w wydaniu Niemców zamieszkujących w latach 20., a zwłaszcza 30. państwo polskie, ale ten trend udało się zahamować, choć ten drenaż, zwłaszcza polskiej inteligencji, rzemieślników, kupców, nastąpił w sposób tak mocny i zdecydowany, że w połowie lat 20. Polacy w Niemczech nie mieli w swoim środowisku, czy już w tym powstałym Związku Polaków w Niemczech, liderów, takich konkretnych przywódców, takiej własnej inteligencji. Stąd potem przyspieszone próby właśnie własnej oświaty, własnej edukacji i ruchu spółdzielczego. I później w latach 30., po tej może takiej na pewno pełnej dekadzie działań na tym polu, młode już pokolenia, choćby tutaj Edmunda Osmańczyka, 1913 rocznik, czy Stefana Murka, czy wspomnianego, chociaż nieco starszego, Jana Kaczmarka, Wilka Poloczka, bo później 1932 rok to jest pierwsze otwarcie pierwszego polskiego gimnazjum w Bytomiu, w 1937 roku otwarcie drugiego polskiego gimnazjum w Kwidzynie i tam tejsi już absolwenci, ci, którzy zdobyli tam wiedzę, wiedzę zdobywaną też i odbieraną od nauczycieli polskich, którzy przyjeżdżali z Polski uczyć do niemieckich szkół. Była taka też specyfika. Jednocześnie młodzi Polacy zdobywali wykształcenie, czy to w Rogoźnie Wielkopolskim, czy w innych miastach, polskie nauczycielki, a więc te wyjazdy były krótkoterminowe do Polski, aby uzyskać edukację, otrzymać dyplom i wracać, bo to był obowiązek, nawet swoisty kontrakt zawierany imiennie, czasami pomiędzy młodym człowiekiem a księdzem patronem Bolesławem Domańskim, żeby wracać i tutaj, że tak powiem, oddać to, co zainwestował w edukację, wykształcenie, związek na rzecz właśnie rodaków Polaków w Niemczech.
Mówimy dzisiaj o Rodle, o prawdach Polaków spod znaku Rodła, które stają się naszym katechizmem narodowym Polaków w XXI wieku. Nauka to jest również i historia, literatura, język polski. To był ten element pracy organicznej, który krzepił i wskrzeszał ducha narodowego.
Oświata polska, bo na co dzień szkoła niemiecka pod niemieckim panowaniem, coraz bardziej restrykcyjnym, ideologicznym, z pełnym bagażem jakichś takich naleciałości później, nawet za czasów rządów Adolfa Hitlera, neopogańskich. Dlatego Polacy czuli potrzebę i konieczność zorganizowania własnego szkolnictwa. 1929 rok to jest właśnie czas powstawania polskich szkół, bo 31 grudnia 1928 roku miała miejsce, została wydana taka ordynacja dotycząca polskiego szkolnictwa w Niemczech. To dotyczyło ziemi warmińskiej, kaszubskiej, dzisiejszej lubuskiej, Krajny, poza tutaj ziemią śląską, bo tutaj obowiązywała w latach 1922-1937 konwencja genewska i nieco inne uregulowania, ale w tym właśnie słynnym 1929 roku powstało wiele polskich szkół, które później albo w większości dotrwały do 1939 roku, do wybuchu II wojny światowej, część ulegała jakby likwidacji, rozproszeniu, ale wielu nauczycieli zakładających tamte szkoły, czy uczestniczących w pracach na rzecz polskiego szkolnictwa i oświaty w Niemczech, pozostaje do dziś w żywej pamięci tych świadków tamtych czasów, tych sędziwych dzisiaj dzieci członków Związku Polaków w Niemczech, którzy wtedy w latach 30. uczęszczali do polskich szkół. I te osoby odbierały też 3 lata temu przy okazji 80-lecia polskich szkół w Niemczech też honory, okolicznościowe dyplomy. Oni pamiętają tych nauczycieli, czy te nauczycielki, które dawały świadectwo polskiej wierze, polskiej nauce, polskiej historii. Dzisiaj pokazywaliśmy i też swoiście dziękowaliśmy bardzo sędziwej mieszkance Zakrzewa, którą serdecznie pozdrawiam, pani Eleonorze Jasiek, 1914 rocznik, która jako dwudziestokilkuletnia dziewczyna uczyła polskie dzieci w Raciborzu, na ziemi raciborskiej. Ja też w ostatnich tygodniach, czy kilka miesięcy temu, słałem takie informacje i do starosty raciborskiego, i do prezydenta Raciborza, aby włodarze tamtych samorządów mieli świadomość i wiedzę, że w Zakrzewie, tam na ziemi wielkopolskiej, na praktycznie geograficznie Pomorzu, mieszka Polka, która wsławiła się w latach 30. właśnie na ziemi, na której oni dzisiaj mieszkają. I stamtąd też reprezentowała ziemię śląską na wspomnianym przez nas dzisiaj berlińskim kongresie. I Zakrzewo, słynące z wielu dobrych i w przeszłości, i w dniu dzisiejszym spraw, idei, wspaniałych przykładów, znakomitych organizacyjnych wyzwań, chlubi się również dwoma świadkami tamtych czasów. Bo właśnie w Zakrzewie mieszka wspomniana pani Eleonora Jasiek i w Zakrzewie mieszka pan Alfons Tomke, rocznik 1918, wówczas w Berlinie niespełna 20-letni uczestnik tamtych wydarzeń. Wedle mojego rozpoznania, oprócz innych jeszcze mniejszych dzieci, chyba pani Bronisława Stafa tu z ziemi opolskiej, z Grabiny koło Prudnika, słabo pamięta tamten czas, bo jako dziecko może też nie była specjalnie zainteresowana, czy może była tak w tej reprezentacji rodzinnej na innych zasadach, ale tu mówimy o dwóch osobach już w pełni dojrzałych, które ten Kongres Berliński pamiętają i pan Alfons Tomka jako uczestnik wielu wydarzeń w Zakrzewie czy zakrzewskich sejmików Młodzieży Polskiej jest zawsze wielkim przyjacielem polskiej młodzieży, jest świadkiem tamtych czasów i zawsze z przyjemnością do tego powraca. Także Zakrzewo chlubi się wieloma sprawami, wieloma osobami, że w tej wiosce przez 36 lat pełnił posługę kapłańską ksiądz Bolesław Domański, a właśnie te dwie osoby pamiętają z autopsji też postać księdza patrona. To też jest bardzo ważne, żeby tutaj słuchaczom przypomnieć.
Maria, trwają rozmowy niedokończone, prawdy Polaków spod znaku Rodła, katechizmem narodowym Polaków w XXI wieku. Gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych jest pan Tadeusz Szczyrbak z rodziny Rodła we Wrocławiu. Na naszej antenie witamy również panią Alicję Adwent. Szczęść Boże, pani Alicjo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Alicja Adwent wita w studio ojca Waldemara i gościa dzisiejszego programu pana Tadeusza Szczyrbaka. Pana Tadeusza Szczyrbaka znam już od paru lat i za każdym razem słuchając go i przyglądając się jego działalności, jestem pełna uznania i wdzięczna jestem za jego tak autentyczne i całkowite zaangażowanie się w sprawy Rodła, bo sprawa Rodła jest też dla mnie osobiście sprawą ważną.
Tym bardziej, że pani mąż świętej pamięci
tak,
również
tak,
był
właśnie
zaangażowany.
Chciałam nawiązać do tego, że babcia świętej pamięci Filipa Adwenta właśnie urodziła się w Nadrenii, w Westfalii, w polskiej rodzinie, która kiedyś wyemigrowała za chlebem. No i był taki moment w historii, że Polacy, którzy nie chcieli zdeklarować się Niemcami, nie chcieli przyjąć obywatelstwa, musieli wyemigrować. I była to wielka, ogromna rzesza Polaków, która osiedliła się w okolicach Lille. I takim to sposobem babcia Gertruda znalazła się we Francji, już jako młoda panna. No i oczywiście w tym środowisku polskim wielotysięcznych tysięcy Polaków Filip był częstym gościem, przyjeżdżał do babci i tam właśnie nasiąkał polskością. Tam babcia nauczyła go wiele pieśni polskich, nauczyła go wielu tradycji, miłości do Polski, tęsknoty do Polski. No to było coś u Filipa takiego nadzwyczajnego, co emanowało z niego przy kontaktach z nim. Dla nas Polaków było to takie szczególnie widoczne. Dlatego ten dzisiejszy program jest dla mnie takim programem bardzo pouczającym. Daje nam pan, panie Tadeuszu, piękną lekcję historii naszej niedalekiej przeszłości, oddając tym hołd Polakom, którzy o istnienie Polski walczyli, jak widzimy, w przeróżny sposób. I zgłębiając, tak jak pan to zgłębia, tę wiedzę o rodle, daje nam pan również piękne przykłady, jak my Polacy potrafiliśmy, a myślę, że też potrafimy organizować się, jednoczyć, odnosić sukcesy. Także dziękuję panu za tą piękną lekcję patriotyzmu do naśladowania. I życzyłabym sobie i życzyłabym panu, aby te 5 prawd Polaków były widoczne w każdej polskiej szkole. A jeszcze na zakończenie chciałabym zadać panu pytanie odnośnie Serbo-Łużyczan, ponieważ był to temat, jak wiele różnych tematów, które mnie zapasjonowały. Mąż bardzo interesował się właśnie Serbo-Łużyczanami i jego pragnieniem było otworzyć tam swoje biuro poselskie właśnie tam. No niestety nie zdążył, także chciałabym wiedzieć, może pan coś, bo napomniał pan już w pierwszej części programu o tej grupie Słowian, która zamieszkuje aktualnie terytorium niemieckie. Jaka jest ich sytuacja i co Polacy w Niemczech w stosunku do nich, w jaki sposób ich wspierają? Czy są, macie jakiś program w stosunku do nich? Także dziękuję bardzo jeszcze raz za tą lekcję patriotyzmu i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy również pani Alicji i pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Szczęść Boże, z Panem Bogiem. Mówiła do nas pani Alicja Adwent, żona świętej pamięci pana posła Filipa Adwenta.
Tak, pozdrawiamy serdecznie panią Alicję. Widzieliśmy się ostatnio w dniach 17-18 marca we Wrocławiu przy okazji uroczystości 74. rocznicy Kongresu Berlińskiego. Pani Alicja wraz z delegacją Instytutu Filipa Adwenta była we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim. Podniosła wspaniała atmosfera i znamienity gość. Przypomnę, że zawsze od 9 lat już to już jest też wypracowana taka tradycja, wartość wrocławskiej uroczystości. Spotykamy się, aby pielęgnować, przypominać tę rocznicę Kongresu Berlińskiego. I pani Alicja w swoim wystąpieniu też zatytułowanym o prawdy Polaków spod znaku rodła w nauczaniu czy w działalności mojego świętej pamięci męża Filipa też wzruszyła nas wszystkich tam obecnych, przedstawicieli różnych części Polski. Ja cieszę się bardzo, że to cały czas powraca w rozmowach, jest takim rezonansem, echem, które no, powraca wielokrotnie w rozmowach wśród osób, które słuchały tego wystąpienia, a cieszę się, że też przedstawiciele mediów, czy to wrocławskich, czy opolskich, też prezentowali to wystąpienie. W ostatnich dniach oczywiście Telewizja Trwam przygotowała reportaż Rodzina Rodła o Filipie Adwencie. Także to też cieszy, że mogliśmy się spotkać i tutaj jakby tą tematykę Rodła w takim ujęciu zaprezentować, a jak rozmawiałem dzisiaj z ojcem Waldemarem, to czuję się jako ta taka zachodnia placówka pani Alicji, jeśli chodzi o sprawy też swoiście jej instytutu, jej dzieła. Był też we Wrocławiu, słucha nas dzisiaj Paweł Stobnicki i myślę, że ta współpraca dalej będzie się tutaj układała, a i tematyka Rodła i prawd Polaków jest pani Alicji bardzo bliska. Jesteśmy w nieustannym kontakcie też elektronicznym, mailowym. Zresztą to jest też to moje świadectwo, które wiele osób słuchających tutaj na pewno się zgodzi, że ja nie daję odpocząć od tej tematyki i jestem tutaj konsekwentny, regularny w informowaniu. Ale o tej jakby działalności XXI wieku jeszcze za chwilkę tutaj ale odniosę się...
Serbo-użyczanie,
właśnie. To jest nasz wspaniały słowiański, sąsiedni, blisko za Odrą naród, najbardziej na zachód wysunięty naród słowiański, z którym w okresie międzywojennym mieliśmy znakomite relacje. My, mówię jako, prawda, mniejszość narodowa w Niemczech. Dzisiaj naród liczący 60 tysięcy, na poziomie 60 tysięcy na górnych i dolnych Łużycach, naród, który też jest nieustannej takiej defensywie, może nie, niekoniecznie demograficznej, ale te warunki, które są dzisiaj, wydawałoby się, Demokratycznej Republice Federalnej Niemiec, wcale niekoniecznie są o wiele lepsze niż w warunkach III Rzeszy, czy później też totalitarnego państwa, jakim była Demokratyczna Niemiecka Republika Demokratyczna. Natomiast jeśli chodzi o okres międzywojenny, to bardzo cenne, bardzo owocne kontakty w ramach tych mniejszości narodowych. Ja przypomnę Państwu, że ogromna 1,5-milionowa mniejszość polska w Niemczech, a ponadto społeczność, mniejszość narodowa Serbo-Użyczan, Fryzów, Duńczyków, Litwinów. Tak się złożyło, że z powodów tylko wiadomych tym narodom ani Czesi, ani mniejszość żydowska o taki status w okresie międzywojennym się nie ubiegała. I jeśli chodzi o współpracę na niwie właśnie tutaj naszej słowiańskiej, braterskiej więzi Polaków i Serbo-Użyczan, to tylko jak najlepsze karty zapisano w okresie międzywojennym. Przypomnę wielką osobę, wielką postać Jana Skali, który był wydawcą i redaktorem naczelnym miesięcznika Kulturwer, który dokumentował wszelką działalność mniejszości narodowych w Niemczech. Ponadto wspaniałe kontakty i z serbołżyckimi poetami, i z serbołżyckimi rysownikami, którzy ubogacali dokumentacje czy gazety wychodzące w okresie międzywojennym, zwłaszcza młodego Polaka w Niemczech. I ta współpraca naprawdę układała się bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Jan Skala ginie w 1945 roku w takich też frontowych okolicznościach, mało przejrzystych, w Namysłowie też, gdzie został pochowany. W samym Opolu działa, czasami też dochodzą mnie echa dobrej, konkretnej działalności, też Towarzystwo Polsko-Serbo-Użyckie, podobnie jak i we Wrocławiu. I moim zamysłem jest też, aby jakieś tutaj te dobre kontakty w jakiś sposób nawiązać, a być może również w tym roku, jeśli udałoby się odwiedzić Łużycką Częstochowę. Jest takie piękne sanktuarium, miejsce na Łużycach pod nazwą, które nazywa się Różant. I tam 8 września w święto Matki Bożej Siewnej jest taka procesja też historyczna, taka starosłowiańska, która tam podąża i może to będzie okazja nawiązania kontaktu i troszeczkę, tak jak pani Alicja sobie tutaj życzyła, nawiązania tych kontaktów niezrealizowanej misji świętej pamięci Filipa Adwenta.
Bardzo dziękuję. Prawdy Polaków spod znaku Rodła, katechizmem narodowym Polaków w XXI wieku. Z panem Tadeuszem Szczerbakiem z rodziny Rodła we Wrocławiu rozmawiamy dzisiaj na antenie Radia Maryja. Przypomnijmy numery telefonów 56 655 23 56. Słuchacze z zagranicy wybierają 011 48 56 i dalej 655 23 33. 011 48 56 655 23 66. Telefony w naszej rodzinie, numery do naszego studia 536 600 536 600 200. Odbierzmy telefon, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, panie Desłupska. Chciałam powiedzieć, że moja mama...
Kto do nas mówi?
Halina Zasłupska.
Słuchamy pani Halina.
Moja mama w tym roku skończy 90 lat. Urodziła się w Zakrzewie. I bardzo dużo mi opowiadała o księdzu Domańskim. Ma znak i legitymację znaku Rodła. Opowiadała mi o kongresie berlińskim i bardzo się ucieszyłam, że dzisiejszy temat właśnie jest na antenie. Przed chwilą z nią rozmawiałam, że właśnie ta audycja jest na antenie i mówię, że gdybyście Państwo chcieli w studiu z nią jeszcze ją usłyszeć, ma świetną pamięć, ze szczegółami wspomina właśnie tamte czasy.